Przystanek Kultura.
Proces Doroty Nieznalskiej, akt wandalizmu wobec instalacji 9 godzina Maurizio Cattelana w Zachęcie w Warszawie, protesty wokół filmu Adoracja autorstwa Jacka Markiewicza, zerwanie spektaklu Do Damaszku w Starym Teatrze w Krakowie, odwołanie przedstawienia Golgota Piknik i koncertu zespołu Behemoth w Poznaniu. Przykłady można by mnożyć. Czy nasze życie kulturalne ponownie dławi cenzura? A może to po prostu wojna ideologiczna, podczas której raz jedna, a raz druga strona zwycięża bitwę? Dzisiaj w Przystanku Kultura spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a dzień dobry, mówi Maciej Kucharski. Naszymi rozmówcami będą m.in. profesorowie Ewa Łętowska, Przemysław Czapliński i Waldemar Kuligowski, a ponadto konstytucjonalista dr Witold Płowiec oraz Piotr Bernatowicz, dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Pod koniec programu w stałym cyklu Miasto w budowie, ideologie i spory pozostawimy na boku. Z Jakubem Głazem odwiedzimy dawne wille przy Kaiser Wilhelm Anlage w Poznaniu i zobaczymy, co obecnie powstaje w ich sąsiedztwie na zlecenie jednego z deweloperów. A słuchać dzisiaj będziemy piosenkarzy, którzy w swoim życiu nie jeden raz mieli problemy z cenzurą. Na początku jednak fragment pewnego dzieła. Ponad 100 lat temu, operze Nabucco Giuseppe Verdiego, cenzura austriacka przyglądała się szczególnie uważnie. Gdy padały bowiem słynne słowa o wspaniała, utracona ojczyzno, widzowie zrywali się z miejsc i byli gotowi do rewolucyjnych czynów. A mowa tutaj oczywiście o słynnym chórze Żydów, Va pensiero sull'ali dorate. Proponuję dosyć egzotyczną wersję, wykonywaną przez chór dzieci z Kambodży i Tybetu. W tych krajach słowa o utraconej ojczyźnie i wolności brzmią nadal szczególnie mocno.
Przystanek Kultura.
Najpierw podczas festiwalu Malta odwołany spektakl Golgota Piknik Rodrigo Garcia. Kilka tygodni temu odwołanie koncertu black metalowej grupy Behemoth. To przypadki z Poznania. A wcześniej zerwanie spektaklu Do Damaszku w Starym Teatrze w Krakowie czy manifestacje pod Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie w związku z filmem Adoracja autorstwa Jacka Markiewicza. Czy w kulturze mamy już początki cenzury? Czy nadal jest to tylko wojna ideologiczna o mniejszym lub większym natężeniu? W studiu jest Martyna Nicińska. Dzień dobry.
Dzień dobry. A może jest jeszcze jakiś trzeci powód takiej sytuacji, o którym za chwilę powie jeden z naszych gości. Punktem wyjścia dla naszej rozmowy stało się, tak jak wspomniałeś, odwołanie koncertu zespołu Behemoth. I jak zawsze w przypadku kontrowersyjnych decyzji pojawili się jej zwolennicy i przeciwnicy. Ci drudzy zorganizowali pikietę przed siedzibą władz Uniwersytetu Medycznego pod hasłem Wstyd. Ich zdaniem rektor uczelni, profesor Jacek Wysocki, zastosował cenzurę prewencyjną. Na demonstracji pojawił się antropolog kultury profesor Waldemar Kuligowski, który w rozmowie z Jackiem Kosiakiem zauważył, że o kiczowatym zespole Behemoth pewnie nie usłyszeliby przeciętni zjadacze chleba.
I być może zapomnielibyśmy szybko o tym zespole, gdyby nie cały wysyp spraw sądowych dotyczących obrazy, uczuć religijnych, sprawy związane z wypowiedziami Nergala, z tekstami, które on wykrzykuje na scenie, no a także kiedy on dopuścił się na scenie podarcia Biblii, no co w Polsce, kraju przecież na wskroś jednak katolickim, no uchodzi za akt ostatecznego wypowiedzenia wojny tym wartościom, które uznajemy za fundamentalne dla naszej wspólnoty narodowej. Chyba Behemoth uchodzi za takiego barbarzyńcę moralnego w wielu środowiskach. Mało tego, koncert Behemotha jest tak naprawdę performancem. To nie jest poważny głos w debacie, w tym sensie, że Behemoth formułuje jakieś manifesty mówiące o odrzuceniu religii, tylko to jest raczej performance, to jest raczej postawienie pytania, to jest raczej zachęta, słuchaj, a spójrz na swoją tradycję w inny sposób.
To dosyć głęboka interpretacja, jak na coś, o czym przed chwilą pan profesor mówił, że jest kiczem.
Behemoth jest kiczem w tym sensie, że on nas nie zaskakuje. Jeśli wiemy cokolwiek o scenie black metalowej, na przykład norweskiej, tak, tej najbardziej radykalnej, no to Behemoth jest jego częścią nieoryginalną. Mówi się czasami o metalu pogańskim, antychrześcijańskim, antyklerykalnym, ale na Boga Behemoth nie robi tego, co robili jego poprzednicy w Norwegii. Nie podpala kościołów i nie zabija ludzi.
Jak państwo słyszeli, profesor Kuligowski uważa, że Behemoth chce sprowokować nas do dyskusji. Słowo prowokacja w ogóle często pojawia się w kontekście współczesnej sztuki i różnych krytycznych działań artystycznych. Pojawia się pytanie, czy jest uzasadnione. I właśnie o tym mówi dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu Piotr Bernatowicz.
Prowokacja oczywiście pojawia się w sztuce, natomiast trudno jakby sprowadzać do tego dzieło sztuki, to znaczy no, moim zdaniem jakby to działa na niekorzyść dzieła sztuki, tak? Jeżeli ono się sprowadza do samej prowokacji. Ktoś, kto podejmuje decyzję i na przykład chce odmówić, może być przedmiotem szantażu ze strony kogoś, kto właściwie jakby w dosyć tani sposób próbuje prowokować. Ta prowokacja, ten element prowokacyjny ma, no, można powiedzieć, zapewnić pewną w oczywisty sposób dopuszczalność tego dzieła do odbioru. Znaczy ja tak myślę, że jeżeli dzieło jest prowokacyjne, tym bardziej powinno skłaniać kogoś, kto decyduje, czy takie dzieło wystawiamy, czy nie wystawiamy, do bardzo poważnej analizy i do odpowiedzialnej decyzji. Tak? Jeżeli to jest decyzja, że nie, że to nie jest warte, no to tego ktoś się powinien trzymać. Natomiast jeżeli ktoś uzna, rzeczywiście tak, jest to wartościowe dzieło, ono jest prowokacyjne, ale ja widzę w nim pewne wartości, które to uzasadniają, no to powinien się też tego trzymać, tak? No tylko, że no tutaj powinien też jakby wychodzić z takiej pozycji dialogu z odbiorcą też, jakby żeby mu to tłumaczyć, a nie wychodzić z założenia, że odbiorca nie zna się albo jest zaślepiony i w tym momencie my jakby no nie czujemy się zwolnieni z odpowiedzialności, żeby z nim rozmawiać.
Czyli według Piotra Bernatowicza prowokacja jest możliwa, ale tylko wówczas, gdy jest artystycznie uzasadniona, a przy tym porządnie przedyskutowana.
Tak, wygląda na to, że Piotr Bernatowicz dużą wagę przywiązuje właśnie do dialogu z odbiorcą. Dyrektor Galerii Arsenał nie widzi problemów w cenzurze czy wojnie światopoglądowej. Jego zdaniem napięcia tkwią w samym świecie kultury, a dokładnie w podważaniu kategorii piękna.
Najprościej można to powiedzieć, jest to pewne napięcie między takimi wartościami, które w sztuce, w kulturze, tak? Ja no, mogę mówić o sztukach wizualnych, tak? Gdzie kwestia na przykład piękna jest współcześnie podważana i tutaj może jakby taki front idzie dosyć istotny, gdzie te tradycyjne wartości, które w sztuce były obecne przez wiele lat, są jakby bardzo intensywnie podważane, czy jakby negowane, czy uznawane za takie kategorie, które w jakiś sposób stanowią źródło opresji, są jakby taką ekspozyturą władzy. No generalnie można powiedzieć, że tego dotyczy w takim najbardziej ogólnym wymiarze spór, tak mi się wydaje. To jakby jest zasadniczy problem. Natomiast pomiędzy odbiorcami a kulturą, czy dziełami kultury, ja bym tej opozycji tak nie stawiał, dlatego że tutaj jakby robimy pewien moim zdaniem taki sztuczny podział, że mamy jakiś świat kultury, sztuki i mamy odbiorców i teraz jakby odbiorcy nie rozumieją, czy jakby sprzeciwiają się, no to trochę taki jest, można powiedzieć, mit, który jeszcze z czasu bohemy trwa. Natomiast moim zdaniem współcześnie problem dotyczy bardziej jakby samego obszaru kultury i jakby różnych napięć wewnątrz tego obszaru. Trudno wyjść jakby z takiego założenia, że tworzymy pewne ograniczenia, czy jakby cenzurujemy dane zjawiska, dlatego że reprezentują jedną lub drugą stronę. Ważne w moim rozumieniu jest to, żeby jakby pogłębiać refleksję nad tym i dyskusję na ten temat. To znaczy, że jeżeli mówimy właśnie jakby o takim zderzeniu, o takiej wojnie kultur, no to musimy być świadomi, że ona jest. Znaczy nie możemy jakby od tego uciekać i nie można jakby stosować cenzury ideologicznej, ale trzeba po prostu jakby zastanawiać się właśnie nad tym, na ile mamy do czynienia z pewnym aktem prowokacji, na ile mamy do czynienia z czymś, co pokazuje jakby szerszy problem, czy dotyka też głębszych wartości, tak? Czy jest jakby jakimś syndromem poważnym, który stanowi źródło do refleksji, czy też jest właśnie czymś takim, co spełnia się jakby w samej prowokacji i w nagłośnianiu danej rzeczy. To są bardzo delikatne kwestie. Tutaj właśnie nie można tego w ten sposób mechaniczny ustawiać.
To był Piotr Bernatowicz, dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał. A propos piękna, to czy istnieje coś takiego jak piękno uniwersalne? No bo przecież dla każdego piękno tkwi w czym innym.
Przystanek Kultura.
Dzisiaj w Przystanku Kultura zastanawiamy się, co sprawia, że niektóre wydarzenia kulturalne wzbudzają tak duże emocje i protesty, że nawet dochodzi do ich odwołania. Kilka razy pojawiło się już dzisiaj słowo cenzura. Czy takie pojęcie w polskim prawie w ogóle występuje jeszcze?
Występuje, o czym za chwilę powie konstytucjonalista. Tobie szybko nasunęło się skojarzenie z cenzurą, bo znasz jej przypadki z przeszłości.
Tak, znam je, może nie z autopsji, ale na pewno z przeszłości, tak jak mówisz. W PRL-u istniała instytucja cenzury, a dokładna nazwa tej instytucji brzmiała Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Zdaje się, że w Warszawie mieścił się ten urząd przy ulicy Mysiej. I ten właśnie urząd decydował o tym, jakie treści mogą być rozpowszechniane, a które nie. No, mam nadzieję, że te mroczne czasy nie powrócą, a ja pamiętam jeszcze taki czas, kiedy gazety ukazywały się częściowo białe, bo cenzura zakazywała drukowania pewnych artykułów.
To teraz uspokoimy i państwa, i ciebie. Zaglądamy do Konstytucji razem z doktorem Witoldem Płowcem, konstytucjonalistą UAM, pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego.
Artykuł 54, który stanowi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażenia swoich poglądów, jednocześnie w tym przepisie też jest mowa o tym, że cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu jest zakazana. To jest, myślę, że charakterystyczne dla polskiej konstytucji, że znalazło się pojęcie cenzury prewencyjnej właśnie ze względu na doświadczenia historyczne. Na przykład o cenzurze nie ma mowy w aktach międzynarodowych, które chronią prawa człowieka. Na przykład nie ma nic o cenzurze w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, czy Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, czy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Oczywiście to nie znaczy, że te akty nie mają zastosowania do pewnych przejawów cenzury czy ograniczania wolności słowa. Zmierzam do tego, że mam wrażenie, że współcześnie w tej polskiej debacie na temat cenzury czy ograniczania praw człowieka, pojęciu cenzury nadaje się bardzo szerokie znaczenie. Nie chodzi tylko o cenzurę prewencyjną, czyli właśnie kontrolę pewnych treści przed ich upowszechnieniem, ale również takie zjawiska, które raczej z punktu widzenia przepisów konstytucji, prawa konstytucyjnego należałoby kwalifikować jako nie tyle cenzurę, co po prostu ograniczanie wolności słowa.
Oczywiście wolność w polskim prawie nie jest rozumiana w sposób absolutny. Zabronione jest nawoływanie do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym czy propagowanie totalitaryzmów. Wspomniane przez nas odwoływane spektakle teatralne czy koncerty wydaje się, że nie naruszały tych artykułów. Czy można w takim razie powiedzieć, że doszło do ograniczenia wolności słowa? Ponownie dr Witold Płowiec.
Przyznam, że właśnie oceniając już konkretne sytuacje, to tutaj jest bardzo cienka granica między oceną, że taki zakaz jest dopuszczalny, albo też, że taki zakaz jest właśnie niedopuszczalny. W świetle konstytucji to wygląda w ten sposób, że w przypadkach wątpliwych powinno istnieć domniemanie na rzecz wolności wypowiedzi. A zatem organ, który ma podstawę prawną do ewentualnie wydania decyzji zakazującej, powinien wziąć pod uwagę właśnie wolność wypowiedzi. Jeżeli istnieją pewnego rodzaju przesłanki określone również ustawowo, na przykład właśnie porządek publiczny, bezpieczeństwo państwa, to wtedy po zważeniu różnych racji mógłby wydać taki zakaz. W przypadku wolności generalnie i praw człowieka Mamy też takie dwa systemy, można powiedzieć, reglamentowania tych wolności i praw. Otóż istnieje system represji i system prewencji. Mimo że nazwy właśnie tak brzmią, system represji, prewencji, to okazuje się, że system represji jest bardziej, można powiedzieć, w jakiś sposób korzystny ze względu właśnie na realizowanie wolności i praw, dlatego że on zakłada, że pozwalamy na bardzo wiele, a dopiero jak dochodzi do konkretnych naruszeń prawa, to wtedy ta osoba dokonująca naruszenia ponosi odpowiedzialność czy karną, czy cywilną. Ja muszę powiedzieć, że w przypadku, kiedy byłyby obawy co do tego, czy podczas jakiegoś wydarzenia artystycznego nie będzie dochodziło do naruszeń prawa, no to myślę, że jednak ze względu na wolność wypowiedzi należałoby teraz właśnie odpowiednio wyważyć, to znaczy mieć na uwadze to, że jest to wolność konstytucyjna chroniona przez akty również prawa międzynarodowego, w sytuacjach właśnie wątpliwych dać jej pierwszeństwo jednak, natomiast jeżeli podczas danego wydarzenia będą popełniane przestępstwa czy czyny, które będą naruszały porządek, no to wtedy egzekwować prawo.
A jak wyważyć wolność słowa, a obrazy uczuć religijnych?
Ja myślę, że to w praktyce też jest trudne, ale proszę zwrócić uwagę, że system jest tak właśnie skonstruowany, że takie decyzje mają podejmować niezawisłe sądy. Innej recepty nie ma na to. Organ, podejmując taką decyzję, też musi zważyć różnego rodzaju wartości, które wchodzą w grę. Pewnie też bierze pod uwagę jakieś prawdopodobieństwo ewentualnych naruszeń, ale system prawny generalnie, jeżeli te wolności i prawa faktycznie mają nam przysługiwać i my możemy z nich korzystać w praktyce, to powinien być oparty w ten sposób, że przede wszystkim to powinien być jednak ten system represji, to znaczy, że my wiele możemy, ale też bierzemy za to odpowiedzialność i dopiero w sytuacji konkretnych naruszeń, tak jak powiedziałem, sprawa trafia do prokuratora, prokurator przedstawia zarzuty, a sąd ocenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych, czy też nie. Natomiast sama hipotetyczna takie zagrożenie, że może dojść do popełnienia tego przestępstwa, no powiem szczerze, że jest mało przekonywującym argumentem na ingerencję w tak ważną wolność, jaką jest wolność wypowiedzi.
To był głos konstytucjonalisty doktora Witolda Płowca, a na koniec najmocniejszy głos w dzisiejszej dyskusji. Tuż po odwołaniu koncertu Behemota Poznań odwiedziła profesor Ewa Łętowska, pierwsza polska rzeczniczka praw obywatelskich, była sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Profesor Łętowska obywatelom i władzom nie wystawia dobrego świadectwa.
W Poznaniu, gdzie pod pretekstem, że spowodowałoby to jakieś zamieszki, kolejny raz władze decydujące o jakimś ewenemencie, czy to artystycznym, no bo to była z Golgotą piknik, była podobna historia, teraz zdaje się z koncertem jakiejś grupy Behemota, chcą uniknąć kłopotu i nie organizować tego. Oczywiście to budza protesty tych, którzy w tym ewenemencie chcą uczestniczyć. Moja diagnoza jest taka, Polska jest krajem bardzo oportunistycznych władz, które albo nie chcą rozumieć, albo naprawdę nie rozumieją, że władza publiczna dlatego właśnie ma zwiększony obowiązek podejmowania decyzji trudnych, decyzji polegających na wyważeniu interesów i że tego rodzaju kolizje pomiędzy wolnością artystyczną, a możliwością protestów z kolei przeciwników tego rodzaju działań artystycznych są chlebem codziennym. I nie należy udawać, że to dlatego, bo będą zamieszki, tylko należy tak robić i tak myśleć, żeby móc w proporcjonalny sposób temu zapobiegać. Do czego prowadzę? Polska jest krajem ludzi nieodważnych. Do tych nieodważnych ludzi, udających, że nie wiedzą, co robią, albo chcących uniknąć decyzji, należą ci, którzy w imię nawet nie realnie występujących, ale dopiero spodziewanych zamieszek podejmują tego rodzaju decyzje. Pogratulować odwagi cywilnej.
Z Martyną Niecińską i z naszymi rozmówcami omówiliśmy ostatnie napięcia związane z wydarzeniami kulturalnymi w Poznaniu, no i nie tylko w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę do tej problematyki powrócę w rozmowie z moim gościem, profesorem Przemysławem Czaplińskim, współzałożycielem Otwartej Akademii. A teraz artystka, która w swoim życiu miała spore problemy z cenzurą. Piosenkarka Mina w 1963 roku została usunięta z włoskiej telewizji z powodu ciąży i romansu z żonatym mężczyzną. Ponadto władze telewizji cenzurowały jej piosenki ze względu na tematykę. Mina często bowiem śpiewała o religii, seksie i narkotykach. Jestem po prostu dobra. Sono brava.
Przystanek Kultura.
Mam wrażenie, że kultura, na co dzień ignorowana, niedofinansowana, traktowana po macoszemu przez rozmaite władze centralne i samorządowe, staje się ważna tylko w przypadku jakiegoś zakazu, sporu czy konfliktu. W Polsce coraz chętniej prewencyjnie czegoś się zakazuje, by nie mieć potem problemów. Polska jest krajem ludzi nieodważnych. Tak mówiła przed chwilą profesor Ewa Łętowska na naszej antenie. W studiu jest gość, profesor Przemysław Czapliński, krytyk literacki, ale jednocześnie jeden ze współzałożycieli Otwartej Akademii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W manifestie ogłoszonym w lipcu tego roku czytamy m.in. w manifestie Otwartej Akademii. Chcemy postawić tamę narastającej fali ignorancji i nietolerancji, próbom ograniczania swobody badań naukowych, ograniczania swobody artystycznej. Czy sytuacja w kulturze stała się na tyle niebezpieczna, że trzeba zdecydowanych działań? To znaczy, czy mamy w kulturze już początki cenzury, czy nadal jest to rodzaj takiej wojny ideologicznej, w której odbywają się rozmaite bitwy i raz tę bitwę wygra jedna strona, a raz wygra druga? W jakim jesteśmy teraz stanie?
No w środku bitwy wydaje mi się, że wszystko, co powiedziałeś, jest trafne, co oznacza, że sytuacja jest niejasna, bo to oznacza, że nie istnieją precyzyjnie sformułowane reguły, które by nam gwarantowały wolność słowa, wolność ekspresji, wypowiedzi światopoglądowych. Znajdujemy się w takim momencie, w którym trwa wypróbowywanie oporu i uległości każdej ze stron.
Ciągniemy sznur, tak?
Tak, albo też usiłujemy obronić istniejący obszar wolności, ale oczywiście w takiej sytuacji ta druga strona testuje, próbuje, na ile da się przepchnąć, co jeszcze można i gdzie jeszcze można oprotestować. Rzecz jasna, im więcej będzie oporu, tym więcej będzie wolności, a im więcej będzie uległości wobec rozmaitych protestów, tym mniej będzie tejże wolności.
Ale zauważ, że przeciwnicy się radykalizują, prawda? Dochodzi nawet do aktów agresji,
dlatego
pojawiają się płonące tęcze, zrywanie przedstawień, na przykład jak ja na klaty do Damaszku.
I dlatego, że przez 20 lat ustępowano im pola.
No tak, ale jak należy reagować na te akty? Czy ta druga strona powinna się też radykalizować? Na razie mamy bitwy, a później będziemy mieli wojnę.
Nie, nie należy się radykalizować. Należy, jak sądzę, rewindykować istniejące prawo. Od konstytucji poczynając, to prawo pozwala nam na swobodę stowarzyszeń i swobodę wypowiedzi. Prawo gwarantuje nam swobodę badań naukowych, w związku z czym, jeśli ktoś spoza środowisk naukowych próbuje się wtrącać w to, jeśli środowiska kościelne próbują modernizować po swojemu elementarz do nauki w szkołach podstawowych. Jeśli ktoś usiłuje oprotestować spektakl, to należy odwołać się w tej sytuacji do prawa i sięgnąć po prawnie istniejące i prawnie zatwierdzone środki ochrony, takie, jakie stanowi na przykład policja.
Przed chwilą konstytucjonalista u nas mówił, że prawo w zasadzie jest dobrze skonstruowane, czyli jakby tak, mamy te narzędzia.
Wcale rzecz nie polega na tym, by naprzeciwko jednego tłumu skandującego krzyki pełne nienawiści i żądając usunięcia spektaklu, likwidacji wystawy czy czegoś tam jeszcze, stanął drugi tłum, równie rozwścieczony, tłum składający się z ludzi o twarzach wykrzywionych nienawiścią, tylko właśnie mówię o tym, że należy zaglądać do konstytucji, czytać kodeksy, odwoływać się do istniejących praw i w razie konieczności oczywiście żądać, prosić, zwracać się do istniejących organów po prawnie gwarantowaną nam pomoc.
Ale sam widzisz, że asekuracyjne działania rozmaitych organizatorów, tak w przypadku Golgoty Piknik, jak w przypadku na przykład Behemota, te działania wykazują, tak mi się wydaje, początki jednak wprowadzania cenzury.
Znaczy, cenzura zawsze istnieje. Ona istnieje na różnych poziomach, w różnych postaciach, we wszelkich obszarach, przy czym jest jasne, że prawo, które mówi o tym, iż cenzura nie istnieje, mówi tylko o tym, że każdy z nas ma prawo do swobodnej wypowiedzi, ale musimy oczywiście pamiętać o tym, że ponosimy odpowiedzialność za swoje wypowiedzi. W związku z czym należy stwierdzić jasno i wyraźnie, że w Polsce, tak jak we wszystkich państwach demokratycznych, istnieje cenzura represyjna, ale tak powinno być. Czyli jeśli chcesz, to na własną odpowiedzialność możesz nazwać i Ksińskiego czy Igrekowskiego człowiekiem nieuczciwym, możesz nazwać go złodziejem.
Ale potem wylądujesz w sądzie.
Ale potem i Ksiński czy Igrekowski pozwie cię do sądu, zażąda dowodów i jeśli tych dowodów nie przedstawisz, no to będziesz musiał odsiedzieć karę. Tak to powinno być. Za nasze słowa powinniśmy ponosić odpowiedzialność. Obszarem newralgicznym jest oczywiście w Polsce w tej chwili sztuka. Dlaczego? Dlatego, że sztuka funkcjonuje na nieco innych zasadach. Więcej wolno, dlatego, że w pewnym sensie inaczej czytamy, inaczej odbieramy sztukę. I mam wrażenie, że istota tej aktualnie prowadzonej wojny polega na tym, iż ta strona, która nazywa siebie katolicką, a która tak naprawdę z katolikus, czyli powszechny, niewiele ma wspólnego, usiłuje przeciągnąć sztukę na stronę dosłowności. Dokonuje się więc pewnego rodzaju przestawienie interpretacji czy czytania sztuki na tory literalne. Czyli co prawda mówimy sobie, że powieść jest dziełem fikcji, obraz malarski, dzieło artystyczne jest rzecz jasna tworem wyobraźni, ale zasadniczo mamy prawo, mówi tamta strona, zestawiać go z dosłownymi treściami, wyciągać z niego literalne wnioski, więc redukować całe to bogactwo ekspresji, całe zróżnicowanie artystyczne i sprowadzać to do takich prostych, bardzo prostych wypowiedzi światopoglądowych. Wierzysz, nie wierzysz, chcesz kogoś obrazić, czy nie. W związku z tym o tym, czy sztuka ma prawo, czy nie ma prawa do swobody wypowiedzi, będzie tak naprawdę decydował bardzo wąsko zinterpretowany katechizm, bo nawet nie Pismo Święte.
No jeszcze w to wszystko, pamiętaj, wchodzi polityka.
No tak, ale polityka wchodzi w tym sensie, w jakim możemy mówić o tym, że politycy stają się ową instancją, do której obie strony się odwołują. Czyli z jednej strony katolicy mówią, wystąpcie w naszym imieniu, w naszej obronie, zgodnie z naszym żądaniem, a z drugiej strony ci, którzy chcą swobody ekspresji, zwracają się do innych polityków i mówią, brońcie naszych swobód. Jeżeli sztuka się nie obroni, to za chwilę wszyscy będziemy chodzili z rozdwojonymi i podwójnie splątanymi językami.
Opozycja ustami jej szefa, jeśli chodzi o politykę, bo weszliśmy na ten akurat obszar, głosi, że jeśli dojdzie do władzy, to nie dopuści do tego, by w Polsce, cytuję, doszło do rewolucji kulturalnej. Czy uważasz, że nam grozi bardziej model putinowski, czy na przykład orbanowski? W jakim kierunku to może pójść?
Sądzę, że tak naprawdę różnica pomiędzy tym, co się dzieje w Rosji z jednej strony, na Węgrzech z drugiej strony oraz pomiędzy jedną i drugą stroną w Polsce polega na tym, że działania obrońców wolności słowa, wolności ekspresji, wyznania, światopoglądu, zrzeszeń itd. na razie jest bardzo słaba, dlatego że liberałowie w Polsce nie są liberalni. My mamy do czynienia w Polsce, tak jak patrzę na to z pewnego oddalenia, mówię to oczywiście z pewnym dystansem i nie do końca taką ostateczną pewnością, ale żadna z partii jakby nie spełnia swoich powinności. Nasi liberałowie nie są liberałami, nasi lewicowcy nie są lewicowcami, nasi konserwatyści też na dobrą sprawę nie są konserwatystami, ponieważ to, czego oni bronią, jest w gruncie rzeczy w dużo większym stopniu kwestią władzy niż wiary. Bo gdybyśmy chcieli tak naprawdę bronić wiary chrześcijańskiej w naszym kraju, jednak, jak sądzę, uzyskalibyśmy od Chrystusa dużo większe pozwolenie na to, by być tymi, kim chcemy być, mówić to, co chcemy mówić, tylko że ofiarować sobie nawzajem dużo więcej miłosierdzia. To jest próba sił. Należy zatem bardzo starannie przeglądać pojęcia, wartości, kategorie, które wywiesza na sztandarach tamta strona i zastanowić się, w imię jakich wartości występujemy my. Nikt tu nie ma monopolu naprawdę. My tak istniejemy, funkcjonujemy w państwie i w społeczeństwie, które znajdują się w jakiejś mierze w ruchu. Jedna i druga strona powinna zaglądać do istniejących ksiąg świętych i świeckich, to znaczy i do Pisma Świętego, i do kodeksu, i do konstytucji, zastanawiać się nad tym, czy rzeczywiście stoją za nimi te wartości, na które się powołują.
W swoim wystąpieniu na Placu Wolności w Poznaniu podczas tej debaty dotyczącej odwołania spektaklu Golgota Piknik zwróciłeś uwagę na dosyć ważną kwestię, która w tych sporach ideologiczno-światopoglądowo-kulturowych gdzieś czasami umyka. Chodzi mi o to, że ten kij zakazywania i ograniczania ma dwa końce. Dzisiaj wy zakażecie nam, ale być może jutro dojdzie do takiej sytuacji, że to my zakażemy wam.
Albo ktoś jeszcze inny, dlatego że to jest pewien model postępowania, prawda? Dzisiaj jedna grupa mówi, nie podoba nam się spektakl Golgota Piknik, w związku z tym nie będziecie go wystawiać, a mnie się wydaje, że to jest takie nasiono, z którego może wyrosnąć bardzo złe drzewo. Za 10-20 lat ktoś, czerpiąc z tego wzór, zakaże, czy będzie usiłował w ten sposób oprotestować procesję Bożego Ciała. Dlaczego nie? Przecież procesja Bożego Ciała stwarza realne zagrożenie dla ruchu ulicznego. Jeśli do czegoś takiego dojdzie, to ci ludzie, którzy nie są katolikami, ale niekoniecznie są ludźmi niewierzącymi. Także ci, którzy są ateistami, a także ci, którzy są liberałami, lewicowcami, tego dnia wyjdą na ulicę i poprą procesję Bożego Ciała nie dlatego, że są tego samego wyznania, tylko dlatego, że chcą żyć w kraju, w którym nikt nie powinien żyć w strachu, że za uprawianie swoich praktyk religijnych, czy za kultywowanie swoich wartości spadną na niego kamienie, polecą na niego wyznanie.
Czyli wszystko sprowadza się do słynnego powiedzenia, nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale zrobię wszystko, żebyś mógł je głosić.
Dzisiaj potrzebna nam jest, mówiąc jeszcze inaczej, solidarność skrzyżna, to znaczy taka, która idzie po przekątnej. Popieram, bronię kogoś nie tylko wówczas, kiedy on jest dokładnie tych samych poglądów, co ja, ale nawet wtedy, kiedy on ma inne poglądy, aby mógł mieć prawo je głosić.
Bardzo dziękuję ci za wizytę w studio. Naszym gościem był dzisiaj profesor Przemysław Czapliński, krytyk literacki, ale jednocześnie jeden ze współzałożycieli Otwartej Akademii. Dziękuję.
Dziękuję.
To była wielka gwiazda piosenki argentyńskiej Mercedes Sosa, której władza nieraz zakazywała koncertów, a cenzura zdejmowała piosenki.
Miasto w budowie. Miejsca, które warto poznać.
Dzisiaj z Jakubem Głazem, krytykiem architektury, umówiliśmy się w bardzo ładnym miejscu w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest to jedno z niewielu zachowanych w całości założeń willowych z końca XIX wieku. Kaiser Wilhelm Anlage, tak to się nazywało. Powinniśmy pewnie, jak to w mieście zaginionym czasami bywa, poopowiadać o tym, co tu się zachowało. A zachowało się, jak wspomniałem, bardzo dużo przykładów tamtej właśnie zabudowy z końca XIX wieku w takim stylu szwajcarskim z dominującą cegłą i elementami drewnianymi. Czasy się zmieniają. Wykupił ten teren deweloper, no i mamy tutaj prawdziwe miasto w budowie.
Mamy prawdziwe miasto w budowie. Mamy trzy odnawiane, dawne wille miejskie w tym właśnie szwajcarskim, takim nieco bajkowym stylu, ale obok niego tenże deweloper stawia także dwa nowe budynki.
Akurat renowacja tych budynków bardzo nam się podoba, tych starych.
Trzeba przyznać, że jak na możliwości tego dokładnie dewelopera, to aż podziw bierze, jeżeli chodzi o odnowienie tego, co widać na zewnątrz, ponieważ jest to arka okienna zachowana dawna albo zrekonstruowana dokładnie w takiej formie, w jakiej tutaj była wcześniej, i detale ceglane, wszystko opracowane jest naprawdę jak najlepiej być może.
Ale te stare domy, o których mówimy, które są tak dobrze odnowione, przeplatają się właśnie z tymi nowymi domami zaprojektowanymi tutaj na ulicy Orzeszkowej, o których zacząłeś już opowiadać. No, ta koncepcja nie za bardzo nam się podoba.
Ja jestem zawsze dużym zwolennikiem udanego połączenia nowego ze starym, ale tutaj naprawdę mamy do czynienia z działaniem nie do końca dobrze przemyślanym. Ponieważ o uroku tej ulicy, o uroku tej zabudowy świadczy także to, że wokół tych budowli, wokół tych willi miejskich była pewnego rodzaju przestrzeń. Tutaj tej przestrzeni za chwilę zabraknie, ponieważ w miejscach niezabudowanych dotąd stają dwa budynki, jeden mniejszy, drugi większy, ale i tak o gabarytach znacznie przekraczających to, co jest dookoła.
Mówiąc najprościej, po prostu te budynki są mocno przeskalowane.
Dokładnie tak, i w tym momencie ta ulica zaczyna się robić nieco przegęszczona. Nie mówiąc już o architekturze. Pierwotne wizualizacje pokazywały budynki o prostej formie i o takiej formie te budynki też będą, ale miały być licowane klinkierową cegłą, która nawiązywałaby do elewacji tych dawnych willi miejskich, przez co uzyskalibyśmy jakiś spójny efekt. Niestety postawiono na rzecz tanią, czyli na zwykłe tynki pomalowane na biało i beżowo, Bogu dzięki, bo ta zabudowa dzięki temu ginie nieco w otoczeniu, ale i tak przytłacza swoim ogromem, jeżeli wejść w podwórze i zobaczyć, jak wiele balkonów można było upchnąć na całkiem niewielkiej ścianie.
Ten dom, który jest gotowy i możemy go podziwiać w całości tutaj od strony ulicy Śniadeckich, prawie że narożnik Śniadeckich Orzeszkowej, no jest takim chyba najgorszym przykładem.
Trudno powiedzieć, czy jest najgorszym przykładem, ponieważ nie widzimy dokładnie jeszcze tego, co jest po stronie lewej, a tutaj kubatura jest znacznie większa, to jest naprawdę wielki kloc wstawiony między te stare budynki, tak więc dopiero wtedy będziemy mogli się przekonać, kiedy to zostanie otynkowane i zakończone, jak bardzo wielkim zgrzytem ta budowla jest tutaj. Ja mówiąc szczerze, dziwię się tym wszystkim, którzy będą chcieli zamieszkać w tych nowych obiektach, ponieważ być może uzyskają metraż wewnątrz, ale ciasnota, która panuje tutaj na zewnątrz, powinna skutecznie ich odstraszyć przed wyborem tego na swoje przyszłe lokum.
Mówiliśmy o tym, że te budynki są przeskalowane, ale też no nie za bardzo chyba nam obu się podoba rozplanowanie elewacji, kształt okien na przykład, umieszczenie balkonów.
Z nowoczesną architekturą, szczególnie z prostymi formami, jest tak, że bardzo ważne jest, żeby zadbać o właściwe proporcje, o relacje przeszkleń do pełnych ścian, o to, żeby też te proporcje zgrywały się jakoś z tym, co jest obok. Tutaj powstają rzeczy zupełnie, jeśli chodzi o te proporcje, jeśli chodzi o relacje pewnych płaszczyzn do siebie, zupełnie nowe, które nie prowadzą dialogu z tym, co jest wokół. I to nie dlatego, że są proste, są niedobre, tylko właśnie dlatego, że zabrakło talentu biuru projektowemu w firmie Archikwadrat.
No tak, ale czasami taki miszmasz starej architektury i nowej architektury, co się zdarza bardzo często w miastach niemieckich, wychodzi i starej architekturze, i nowej na dobre. No, co tutaj pękło w takim razie?
Pierwsze, jakość użytych materiałów elewacyjnych. Ona zawsze musi być perfekcyjna, jeżeli wytwarzamy formy proste, nowe, oszczędne. Tam detal i materiały wykończeniowe muszą być naprawdę bez zarzutu. Tutaj raczej się na to nie zanosi, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to kwestia skali, kwestia dopasowania proporcji elewacji do tego, co jest wokół, i wtedy to gra albo nie gra. Albo ktoś ma talent, albo go nie ma, albo ktoś ma światowego inwestora za plecami, który godzi się na pewne rzeczy, albo nie ma. Tutaj zdaje się obu tych rzeczy zabrakło. Jest to, jeśli chodzi o lokalizację, jedno z lepszych miejsc w Poznaniu, przewidziane kiedyś na dzielnicę willową za granicami ówczesnego Poznania jeszcze, w tej chwili leżące właściwie w ścisłym centrum, a oferujące także bardzo kameralną, przyjemną, historyczną dodatku i atmosferę, i architekturę. Tak więc, jeżeli to będą mieszkania, jeżeli nie zagnieżdżą się żadne biura, które będą sprawiały, że to miejsce wymrze po godzinie 18, tym lepiej dla tej ulicy. I akurat tutaj punkt dla dewelopera, który się tego zadania podjął.
Tematem dzisiejszego przystanku Kultura jest cenzura w sztuce. Tak sobie myślę trochę przewrotnie, że może by tu się przydała cenzura.
Być może pewnego rodzaju cenzura, czyli ograniczenia, zakaz budowy na tych działkach, które mamy przed oczami, przydałby się, ale o cenzurze w sztuce za bardzo tutaj mówić nie możemy, ponieważ to, co powstaje tutaj, to na pewno nie jest sztuka przez duże S, tylko po prostu zwykła deweloperka nastawiona na zysk.
A ja przypomnę, że dzisiaj z Jakubem Głazem, krytykiem architektury, odwiedzaliśmy ulicę Orzeszkowej, dawne willowe założenie Kaiser Wilhelm Anlage, a teraz po prostu dzielnica mieszkaniowa pomiędzy Matejki a ulicą Śniadeckich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Program realizował Krzysztof Jankowski, a do jutra, do godziny 9:00, żegna się Maciej Kucharski. Zakończymy nasze spotkanie piosenką chyba najczęściej nękaną przez cenzurę w dziejach muzyki rozrywkowej, czyli Je t'aime, moi non plus. Utwór ten został napisany w 1966 roku dla Brigitte Bardot. Choć piosenka odniosła spory sukces w całej Europie, to jej nadawania zabroniono m.in. w Hiszpanii, Islandii, Jugosławii, Szwecji, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii.